Drugi dzień naszych rozważań, a może nawet także i zmagań rekolekcyjnych. Jeżeli ktoś uczestniczył we wczorajszym niedzielnym pierwszym dniu, to próbowaliśmy wczoraj wejść w tajemnicę pustyni, a właściwie mam nadzieję, że chcieliśmy i pozwoliliśmy Bogu, aby na taką pustynię nas wyprowadził. I próbowaliśmy sobie ten cały czas od momentu zakończenia mszy świętej aż do pewnie dzisiaj przeżyć właśnie w takim trochę klimacie pustyni. Uczynić w swoim sercu, w swoim wnętrzu, w swoim domu, wszędzie tam, gdzie wczoraj byłem, gdzie dzisiaj będę, trochę taki klimat pustyni. Klimat ogołocenia. I ta pustynia miała prowadzić nas, zaprowadzić nas do naszego serca. To ogołocenie z tych różnych zagłuszaczy, którymi posługujemy się na co dzień, miało odsunąć kamień od naszego serca i uzewnętrznić to, co było w tym sercu ukryte. Ta pustynia miała wytworzyć ciszę, a ta cisza miała prowadzić do rozdarcia serca, do złamania serca. Może banalny i prosty przykład, ale przykłady chyba zawsze najbardziej jakoś trafiają do nas. Z tym sercem to tak jak czasami z pączkiem albo z ciastkiem. Póki człowiek jakoś nie przełamie, to nie zobaczy, co jest w środku, jakie nadzienie, czy truskawkowe, czy waniliowe, czy jakieś inne. I dopiero jak przełamie, wyciśnie, to zobaczy, co jest w środku. I ta cisza właśnie, ta pustynia miała prowadzić nas do ciszy, bo o tym dzisiaj będzie mowa. W drugim dniu naszych rekolekcyjnych rozważań o ciszy. A cisza ma prowadzić do rozdarcia serca, do złamania serca i do ukazania tego, co w sercu jest. Nie wiem, czy udało wam się podjąć wezwanie i spróbować wejść właśnie w taką pustynię, pustynię, która ma zrodzić ciszę. Powiedziałem wczoraj, że te rekolekcje nie są waszymi rekolekcjami, tylko naszymi, więc też miałem wczoraj wielką pokusę, żeby wieczorem sięgnąć po telefon, żeby włączyć jakąś muzykę, albo dzisiaj rano, kiedy budzik mi zadzwonił, to też pierwszy odruch, żeby od razu sprawdzić powiadomienia, wiadomości, ale myślę sobie, nie. Wczoraj powiedziałem tak, więc muszę wam w tym również towarzyszyć. Mówię, byłbym bardzo nie w porządku i nieszczery, gdybym wam mówił jedno, a sam robił drugie. Więc wierzcie mi, że walczę do dzisiaj między mszami również. Staram się jak najrzadziej gdzieś tam sięgam po telefon, przyznaję się, ale staram się to robić mniej. I jeżeli podjęliśmy trochę takie te ryzyko, bo to jest trochę ryzyko zmierzenia się z prawdą o sobie, z prawdą, którą przynosi Jezus, z prawdą, która jest w nas, w naszym sercu. Jeżeli odważyliśmy się odsunąć ten kamień i zajrzeć do środka, mówi się, że o wylatywaniu trupów z szafy. To może się okazało, że jakieś trupy wyleciały z serca. I jeżeli podjęliśmy to, te wezwanie pustyni i jeżeli zaczęła pojawiać się cisza, to cóż ta cisza ujawniła, jeśli chodzi o wnętrze naszego serca? Może pojawił się wewnętrzny hałas. Może pojawiły się różne myśli, może pojawiły się lęki, może niepokoje. Może zaczęły wypływać jakieś zranienia z przeszłości, a może ujawniły się jakieś pragnienia, że ja pomimo upływu lat, może już jako starszy mężczyzna, starsza kobieta albo dojrzały mężczyzna, dojrzała kobieta, już nie tylko jako mama, jako tata, jako rodzic, ale może jako babcia, jako dziadek, może jako wdowa, może jako osoba samotna, może to również ujawniło, że mam w sobie pomimo upływu lat jeszcze jakieś pragnienia, że mam jeszcze jakieś tęsknoty. A może pojawił się jakiś strach? A może jeszcze ujawniło się coś innego? Po co jest ta cisza? Wyobraźmy sobie takie wydarzenie, że znajdujemy się z kimś w jednym pomieszczeniu, próbujemy ze sobą porozmawiać, ale gra głośno muzyka. Jedna osoba nie słyszy drugiej. Próbujemy może coś wyczytać z ruchu warg, ale nie bardzo wiemy, o co tej drugiej osobie chodzi. I dopiero jak ten hałas ustanie, to jesteśmy w stanie nie tylko zobaczyć, ale usłyszeć, co ta druga strona ma nam do powiedzenia. I właśnie cisza powoduje to, że człowiek staje się coraz bardziej wrażliwy, coraz bardziej czujny, a przez to coraz więcej słyszy, a słysząc, skoro słyszy dobiegające go jakieś dźwięki, zaczyna coraz więcej widzieć i patrzeć, skąd te dźwięki do mnie docierają. Dlaczego ta cisza również jest taka ważna? Bo dzięki ciszy człowiek zaczyna być blisko siebie. Człowiek zaczyna przede wszystkim słyszeć siebie. Człowiek zaczyna słyszeć swoje myśli, swoje pragnienia, swoje lęki. To wszystko, o czym wcześniej przed chwilą powiedzieliśmy. Człowiek, kiedy zaczyna być blisko siebie, zaczyna widzieć, czego w życiu chce. O co mu chodzi. A jeżeli nie, to trochę powiem wam, że jest podobne, jeżeli macie styczność z nastolatkami. Nie wiem, czy to jest przypadłość tylko i wyłącznie wieku, ale jak porozmawiacie z młodymi ludźmi, to oni przeważnie nic nie wiedzą. O co by się ich nie zapytało, to on nie wie. Moja siostra ma nastoletnią córkę, której jestem chrzestny. Jak przyjeżdżam do domu rodzinnego, jak ona przychodzi do nas, w sensie do mojej mamy, czyli do swojej babci, ja coś tam się pytam, jak tam w szkole? Nie wiem. Jak tam się czujesz? Nie wiem. Coś tam nie wiem. I wszystko nie wiem. I ciężko się w ogóle cokolwiek, czegokolwiek dowiedzieć. I z jednej strony myślę sobie, czy to jest przypadłość, mówię, wieku dorastania, dojrzewania, że człowiek sam za bardzo nie wie, co w nim gra. Czy to jest właśnie też możliwa okoliczność tego, że człowiek żyje w oderwaniu od siebie. On jest oderwany od siebie, ale nie jest oderwany od telefonu. On jest oderwany od siebie, ale nie jest oderwany od słuchawek w uszach. I ciągle coś, i ciągle coś, i ciągle coś. I on nawet nie jest w stanie spotkać się z tym, ze swoimi uczuciami. Co myśli, co pragnie, co dana sytuacja w nim wytworzyła. I jak się go zapytasz, to on jest taki wyrwany w ogóle. On nie wie, bo on o tym nie myślał. A cisza prowokuje właśnie nas do tego, abyśmy się spotkali ze sobą. I to nie tylko dotyczy to nastolatków, ale również ludzi dojrzałych. I powiem wam jeszcze taką jedną rzecz, taką małą wycieczkę zrobię. Wspominałem wczoraj, że byłem w takim, odbywałem swoje rekolekcje w pustelni i do tej pustelni czasami przyjeżdżają chłopaki z Poprawczaka. Raz na jakiś czas do tego księdza przyjeżdżają i pomagają mu w tam różnych takich pracach na terenie pustelni. W wycince drzew, grabieniu liści, jakichś tam pracach. Ostatnio wylewali posadzkę pod jakiś tam nowy budynek. Przyjechało ich 15 i wiecie, chłopaki siedzą za różne rzeczy. Handel narkotykami, za rozboje, zabójstwa, za zabójstwa, przepraszam, nie, ale za pobicia ze skutkiem takim uszczerbku na zdrowiu, za ucieczki z domu, kradzieże, no przeróżne rzeczy. Jakbyście z nimi posiedzieli trochę, to tam jest, słuchajcie, kurczak za kurczakiem leci, za przeproszeniem. No taki język, jeden drugiemu próbuje udowodnić swoją wyższość, swoją siłę, i próbuje pokazać, kim to on nie jest. I jest tam trochę taki klimat agresji, trochę taki klimat lęku i strachu. Ale jak się weźmie jednego czy drugiego chłopaka na bok i spróbuje te serce jego złamać, to tam okazuje się, że tam są, kurczę, biedni chłopcy. Wrażliwi chłopcy, którzy na dobrą sprawę przyjmują taką pozę po to, aby nie pokazać prawdy o sobie. Aby nie pokazać słabości. Aby nie pokazać to, z czym sobie nie radzą. I rozmawiałem z jednym chłopakiem. Rozmowa skończyła się spowiedzią. Chłopak był po kilku latach. Chłopak był ze Śląska, z Sosnowca. Więc jeszcze jak zaczął mówić o księżach z Sosnowca, no to obraz księży i kościoła miał, delikatnie mówiąc, nie najlepszy. A trafił do ośrodka tak. Kiedy był małym chłopcem, zmarł mu ojciec. Później znalazł, był u wujka na grillu, nagle wujek zniknął. Jak poszli wujka szukać, to znalazł wujka powieszonego na drzewie za komórką, jako nastolatek. No i zaczęły się jego przygody. Wpadł w środowisko, jak on tu mówi, kibicowskie, i autorytetem dla niego stali się starsi koledzy chuligani. I on mówi, przy księdza robiłem wszystko, co kazali mi starsi. Kradłem dla nich, rabowałem, biłem, wymuszałem. Po co? Żeby zyskać jakiś autorytet. Żeby ktoś mnie zauważył. I ja karmiłem się tym, że wszyscy się mnie boją. Że ja budziłem w innych strach. I słuchajcie, jak ten chłopak zaczął się spowiadać, to on się zaczął cały telepać. Siedzieliśmy na ławce, najpierw on, później i ta ławka, a później ja razem z nim. I ja myślałem na początku, nie wiedziałem za bardzo, co się dzieje. wiecie, dlaczego tak się telepał? Ze strachu. Bo zaczął mówić rzeczy, których nikomu do tej pory nie mówił. Wpękło gdzieś w nim serce i to pęknięcie ujawniło prawdę o nim samym. On sam się zmierzył z tym, kim jest, kim był i tak naprawdę kim pragnie być. I wcale nie chce być tym, kim jest. Nie wiem, na ile mu wyjdzie ta zmiana, ale zrobił naprawdę pierwszy bardzo poważny krok. Zmierzył się z prawdą o sobie. I ta prawda była dla niego tak trudna, że on reagował, jego psychika, jego ciało reagowało po prostu telepaniem się. I on powiedział, że ze strachu, bo on nigdy jeszcze z nikim tak nie rozmawiał. I zobaczcie, że człowiek, kiedy wejdzie w jakąś przestrzeń ciszy, w różny sposób może reagować na to, co się w nim objawia. I dlatego cisza tak bardzo jest ważna, żeby człowiek był ze sobą. Żeby człowiek był ze sobą. I kiedy powstaje cisza, jest okazja do tego również, aby zaczęła się modlitwa. Nas właściwie od zawsze uczono tego, że modlitwa to jest rozmowa, że modlitwa to jest dialog. I to prawda. Ale żeby odbył się dialog, potrzebne jest spotkanie. A w spotkaniu trzeba być na siebie uważnym. Słuchać tego, co jedna strona ma do powiedzenia. Mówić. Ale to działa w dwie strony. I podobnie jest na modlitwie. I o wiele łatwiej, tak jak wczoraj o tym wspominałem, na modlitwie inaczej. Można się modlić, ale wcale niekoniecznie można spotkać się z Bogiem. I o tym, przed tym przestrzega nas Pan Jezus, kiedy mówi do faryzeuszów: ten lud czci mnie wargami, ale sercem swym daleko jest ode mnie. Zwróćcie uwagę, że można przyjść na modlitwę i wargami wypowiedzieć Bogu dziękczynienie za rodzinę. Ale w sercu czuć wielki żal, wielką złość za rodzinę taką, jaką mam. I modlitwa wcale nie... Jest modlitwa, ale ta modlitwa wcale nie musi być szczera. Mogę podziękować za swoje życie, wypowiedzieć takie słowa, a w środku mieć wielki żal za to, że jestem chory, czy jestem chora, albo nie domagam, albo z czymś tam sobie w życiu nie radzę. I wargami poszło dziękczynienie, ale nie poszło sercem. Można przepraszać, powiedzieć i bić w pierś się 3 razy nawet i przepraszać, że to coś zrobiłem, a w środku serca myśleć, że wcale tego nie żałuję, bardzo dobrze, bo ktoś ma za swoje, należało mu się. Bo jak skoro tak się zachowuje, to nie zasługuje na nic innego. Dlatego też się tak zachowałem, ale zewnętrznie mogłem przepraszać. I modlitwa, zobaczcie, prowadzi nas do tego, aby... Ta cisza prowadzi nas do modlitwy i ta modlitwa prowadzi nas również do zmierzenia się z tego tak naprawdę, z kim ja się w czasie modlitwy spotykam. Czy spotykam się ze sobą, ze swoimi myślami, ze swoimi pragnieniami, czy spotykam się też z Bogiem. I święty Jan od Krzyża, jeden z wielkich świętych Karmelu, nie tylko Karmelu, ale i całego Kościoła, mistyk i doktor Kościoła, mówi, że Bóg przychodzi i działa w człowieku w ciszy. W ogóle święci mistycy mówią, że cisza jest językiem Boga. I jeżeli podchodzimy do modlitwy, na niej również możemy spodziewać się takiej, że ciągle, że coś się musi zadziać na modlitwie. I znowu powiem wam takie doświadczenia z domu rodzinnego. Najpierw przywołam moją babcię. Moja babcia to już jest starsza osoba, mająca 80, prawie 3 lata. Dziadek zmarł, więc babcia mieszka z wujkiem, czyli ze swoim synem, który jej pomaga. Ale też już jest schorowana i ona ma za płotem swojego domu, ona nazywa to ogrodem, chociaż to jest kawał pola. I ta kobieta, kiedy tam się nie przyjedzie, to na zawsze coś robi. Albo z motyką tam lata, albo jakieś drewno układa, albo coś tam sieje, albo coś tam kopie. I mówimy: babciu, to daj sobie już spokój, kolana ci wysiadły, zdrowie już nie pozwala na to. Mówi: odpocznij. I babcia mówi tak, mówi: Marcinku, jak ja przestanę pracować, to ja szybciej umrę. Mówi: ja nie jestem w stanie. Ja telewizji nie oglądam, gazet nie czytam, to jest całe moje życie. I z jednej strony, zobaczcie, narzeka na zdrowie, na pracę, na to, że jest ciężko, ale z drugiej strony nie potrafi z tego zrezygnować, bo nie wie, co ze sobą zrobić. Nie wie, co ze sobą zrobić. I drugi przykład z ogródka, to mój dobrodzinny, moja mama. Mój tata pracował i do dzisiaj pracuje jako kierowca ciężarówki, więc większość życia spędził w kabinie, w trasie. I nasza mama praktycznie no, wychowała naszą czwórkę, można powiedzieć, sama. I wiadomo, było pranie, gotowanie, sprzątanie, odrabianie lekcji, wszystko praktycznie, chodzenie po lekarzach i ciągle też coś się działo. I moja mama zawsze powtarzała jedno, że ona marzy o ciszy i spokoju. Mówi, jak już się wyprowadzicie, będzie cisza i spokój. No i jak powiedziała, tak się stało, dzieci podrosły, każdy się wyprowadził. Tata jak jeździł, tak jeździ. I mama została sama. I co się działo? Była cisza i był spokój, ale zaczęły się telefony po kilka razy dziennie, bo już nie trzeba było chodzić na zakupy, prać, gotować, odrabiać lekcje i tak dalej, i tak dalej. I przyszło to, co człowiek, o czym bardzo marzył, czego bardzo chciał, i okazało się, że człowiek nie potrafi się w tym odnaleźć. Człowiek w tej ciszy i w tym spokoju, za którym tak tęsknił, nie potrafił się odnaleźć. Bo nie było z kim porozmawiać, nie było z kim się pokłócić, nie było z kim podyskutować, nie było z kim wyjść. No oczywiście sąsiedzi, wiadomo, sąsiadami, ale to nie jest to samo. I rano wstajesz i nie powiesz komuś wstawaj do szkoły, nie zrobisz komuś tam śniadania, tylko no wstajesz, zjesz, no i co robić? No ile można sprzątać? Ile można gdzieś tam uspacerować? I powstaje też jakaś pustka, którą trzeba zapełnić. I cisza właśnie to w człowieku między innymi objawia, że cisza powoduje jakąś pustkę i ta pustka prowokuje nas do tego, żeby ją zapełnić. I dlaczego mówię, że na modlitwie nie musi się coś dziać? Właśnie, że ciągle coś musi się dziać. I dobrym przykładem tego jest prorok Eliasz. On po takich swoich perypetiach, kiedy odniósł takie wielkie zwycięstwo nad prorokami Baala, to w pewnym momencie groziła mu śmierć, bo królowa Izabel wydała na nie wyrok śmierci, więc Eliasz musiał uciekać, uciekł na pustynię i tam wpadł w depresję. Że Panie Boże, nie chcę już żyć, chcę tu zostać, usnąć i niech umrę. I kto o niego, Bóg zatroszczył się o niego, Pismo Święte mówi, że kruk przynosił mu pożywienia, a Bóg trącał go w bok, budził go cały czas i mówi, jedz i wstawaj, bo przed tobą jeszcze długa droga. I wyprowadził go w końcu na górę, znowu do jaskini, do pieczary i kazał mu oczekiwać swojego przyjścia. I co się pojawiło? Pojawiła się potężna wichura. Eliasz wychodzi z jaskini, patrzy, ale Bóg nie był w wichurze. Później pojawiło się trzęsienie ziemi. Eliasz myśli, to na pewno Bóg. Ale Słowo Boże, Bóg nie był w trzęsieniu ziemi. I pojawił się ogień. I Bóg również nie był w ogniu. Nie był w tych wielkich rzeczach i w tych wielkich znakach. I na końcu przyszedł lekki, prawie bezszelestny, delikatny szmer i powiew wiatru. I Bóg przyszedł do Eliasza właśnie w taki sposób. I dlaczego potrzebna nam jest również, dlaczego wchodzimy w ciszę, dlaczego tej ciszy się uczymy, bo trzeba się jej uczyć. I dlaczego ta modlitwa prowadzi nas później do modlitwy, a ta modlitwa właśnie do takiej czujności i otwartości. Bo człowiek później potrafi właśnie dostrzegać takie niepozorne rzeczy. Potrafi dostrzegać niepozorne rzeczy, widzieć więcej, słyszeć więcej. Jest jakby bardziej wrażliwy i wyczulony na tego Pana Boga. I nie tylko na modlitwie. Również w swojej codzienności. A skoro modlitwa jest jakimś spotkaniem, to mówi się, że przyjaciele rozumieją się bez słów. Albo czasami mieliście taką sytuację, że z kimś się spotykacie, rozmawiacie i nagle kończy się rozmowa i nastaje taka niezręczna cisza. I kto ma pierwszy coś powiedzieć, kto ma coś zagadać albo co powiedzieć i ta cisza staje się taka, no nie wiemy za bardzo, jak się zachować. Ale zobaczcie, że jeżeli rzeczywiście potrafimy, ta cisza powoduje spotkanie, a to spotkanie powoduje bycie w obecności, to ta cisza nie staje się pustką, tylko cisza staje się przestrzenią do zagospodarowania. Cisza rodzi w nas modlitwę, a modlitwa rodzi w nas adorację. I chciałbym, abyśmy powiedzieli sobie już nie dzisiaj, ale jutro, to będzie kolejny krok, o takiej modlitwie, jaką jest adoracja. Ale nie adoracja tylko w takim znaczeniu też, o adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ale nie tylko. Bo adoracja to jest jakiś rodzaj uważności. A skoro modlitwa nie ogranicza się tylko do konkretnego miejsca i czasu, tylko może trwać cały dzień, to człowiek żyjąc w modlitwie właściwie żyje w jakiejś uważności. Nie ogranicza modlitwy tylko do porannej i wieczornej albo do bycia w kościele. Tylko nawet będąc przed Panem Jezusem, wpatrując się w Jego oblicze, adorując Jego serce, może wyjść i w tej adoracji trwać. Bo jeżeli spotkał tutaj Boga i żyje w tej uważności, jest uważny na to, w jaki sposób Bóg przychodzi, to przecież nie jest tak, że wraz z zamknięciem drzwi ten Bóg mówi: dobra, to przyjdź jutro, znowu się spotkamy. Tylko mówi: ja na ciebie czekam za drzwiami. I jeżeli człowiek potrafi w tą ciszę wejść i ta cisza czyni go wrażliwym, to znowu nie nastawia się tylko tak jak na Eliasz na burzę, wicher, ogień i tak dalej, tylko zaczyna słyszeć to, czego wcześniej nie słyszał. Widzieć to, czego wcześniej nie widział. Zaczyna się nie bać tego, czego się wcześniej bał. Zaczyna się zmierzać z tym, czego przedtem unikał. I człowiek naprawdę zaczyna być człowiekiem modlitwy. Więc zapraszam was przede wszystkim do tego, żeby trwać w tym klimacie pustyni. Jeżeli w tej pustyni jesteśmy, to starajmy się pielęgnować tą ciszę, jeżeli się zrodziła, i w tej ciszy trwać. I też patrzmy, co ta cisza rodzi w nas. Nie bójmy się tego, co wychodzi z tego naszego serca pod wpływem ciszy. Bo może być tak, że za chwilę ta cisza będzie prowokowała nas również do modlitwy. A do jakiej modlitwy, o tym powiemy sobie jutro, w trzecim dniu, w trzecim kroku, o modlitwie adoracji, na którą was serdecznie zapraszam.